Witam wszystkich bardzo serdecznie. A ja miałem powiedzieć coś na temat świadectwa. Świadectwa, znaczy w tym szczególnym właśnie czasie, kiedy modlimy się o prześladowanych chrześcijan. Kiedy modlimy się o prześladowanych chrześcijan. Jeżeli myślimy o świadectwie i o świadku, co się cechuje, jaka jest cecha świadectwa, jaka powinna być cecha świadka? Jakie powinny być cechy świadectwa i świadka? Powinien być wierny. I świadek, i świadectwo powinno być wierne. Ale zacznijmy od początku. Przeczytałem niedawno, że są takie biblioteki, żywe biblioteki, gdzie można wypożyczyć drugiego człowieka. Siadasz z nim i on przez pół godziny opowiada ci o swoim, coś ze swojego życia, albo jakieś historie, niekoniecznie ze swojego życia. Ciężko mi jest sobie to wyobrazić, ani z tej strony, że ja jestem wypożyczany, ani że ja idę i wypożyczam takiego człowieka. Nie wiem, jaka historia się za nim kryje. Niemniej jednak coś w tym rodzaju, myślę, że z czymś takim będziemy mieli do czynienia w wieczności. Ale już teraz, kiedy nawet słuchaliśmy tych właśnie świadectw, to właśnie poznajemy czyjeś historię. Kiedy my myślimy o świadectwie, kiedy ja, pierwsze świadectwo, to jest coś, co robimy, kiedy przed chrztem, tak, jest zamysł przed chrztem, przychodzi człowiek, starszy, młodszy, wszystko jedno i opowiada nam coś o swoim życiu, o sobie, o swojej drodze do Boga, albo raczej powinniśmy powiedzieć o tym, jak Bóg go znalazł. Dla mnie bardzo długo i często świadectwo to jest po prostu fajna historia. Lubię fajne historie. Lubię czytać. Tak, wczoraj siedziałem, nikogo nie było w domu, tak mi dobrze było przez ponad 2 godziny i mogłem czytać książkę. To nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Lubię dobre historie. I czasami jest to ekscytujące wręcz, prawda? No, jeżeli dobra historia, to musi być w jakiś sposób dla nas pociągająca i ekscytująca. Tak nawiasem jakby pochwalę książkę i polecę C.S. Lewisa, C.S. Lewis. Jest taka książka Dopóki mamy twarze. Wygląda to jak mit jakiś, no nie wiem, starogrecki czy coś w tym rodzaju, albo składanka, czy kombinacja. Są tam takie, oczywiście jak na Lewisa, niezwykłe myśli. Już prawie wszystko, co C.S. Lewis napisał. Książka jest niesamowita, niesamowicie głęboka. Także polecam. I tam też jest taki jeden motyw, właśnie taki typowy, kiedy człowiek jakby ziemski, powiedzmy, w swojej jakiejś filozofii życia, którą rozumie tu na ziemi, myśli o kimś, kto na przykład, powiedzmy, ja już tak przetransponuję to, staje się chrześcijaninem. Tak? I ten chrześcijanin jest szczęśliwy. Ale ten człowiek ziemski jest przekonany, że on jest oszukany. Że on jest zbałamucony przez jakąś tam swoją wydumaną prawdę. I koniecznie chce go z powrotem zawrócić. Chce go uratować z tego wymyślonego, głupiego chrześcijańskiego świata. Tak? Tam to tak nie jest, ja to upraszczam. To jest dużo bardziej skomplikowane. Rozmowy są arcyciekawe. Bardzo polecam tą książkę. To nie jest stricte chrześcijańska książka. To trzeba umieć czytać, tą książkę pod tym względem. Ale to jest takie typowe. Ludzie w świecie jakby chcieliby często wybić z głowy chrześcijaństwo. A co ci chrześcijanie złego robią? Co oni jakieś złe nauki mają dotyczące małżeństwa, rodziny, nieuczciwi są w pracy? Co złego robią chrześcijanie, że trzeba ich koniecznie nawrócić, nie wiem, czy to na ateizm, czy hinduizm, czy na jakąkolwiek inną tam izmy? No, dlaczego? Tak? Bo jest szczęśliwy i to na pewno coś mu zaszkodziło. Potrzebne są na to jakieś tabletki, skoro jest taki szczęśliwy, wyleczyć go z tego trzeba. Ja tego, aż ciężko mi zrozumieć, że tego ludzie, ja tego świat nie rozumie, a z drugiej strony, no rozumiem, no to jest oczywiste, bo dopóki świat nie zobaczy Chrystusa, to jest w ciemności, żyje w ciemności, nie jest w stanie inaczej myśleć. Ale wracając do tych historii, do tych barwnych historii, no właśnie, nie chodzi tylko o te barwne historie. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na Boga. W świadectwie moim i twoim Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na Boga. Nie opowiadać tylko o sobie, co to ja przeżyłem niesamowitego. Świadectwo ma mówić o Bogu. W języku greckim świadectwo i świadek to od razu nam się kojarzy z takim słowem martyrologia. Martyrologia, czyli no właśnie historie ludzi, którzy byli umęczeni, zamęczeni, którzy przechodzili doświadczenia z powodu Chrystusa. Tak? To jest martyrologia. I takie słowo jest związane właśnie z tym świadkiem. Czyli ktoś, kto przechodzi trudności i trwa przy nich, jest właśnie świadkiem wiernym. A wierność dotyczy jakby dwóch sfer przynajmniej, że nie zmieniam tego, co wcześniej powiedziałem, tak? Trwam w prawdzie. Nie zmieniam i trwam w prawdzie. Tak? Ciągle trwam w tym samym. Obstaję przy Chrystusie, choćby nie wiem co. Więc tak jak powiedziałem, czy powiedzieliśmy razem, świadek ma być wierny. To jest i prawda, i wytrwałość. I w Nowym Testamencie przeczytamy bardzo często przeczytamy o tym świadectwie. Szczególnie w Księdze Objawienia. Ja to może przeskoczę już następne. Ważna rzecz, szczególnie w Księdze Objawienia, i tu kilka rzeczy sobie wypisałem. Pan Jezus ma być, jest przede wszystkim tym świadkiem wiernym, za co został zesłany Jan na tą wyspę Patmos. No właśnie za świadectwo, za trwanie przy prawdzie. I później tak na przykład w trzecim rozdziale Objawienia czytamy takie słowa. Do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy początek stworzenia Bożego. Pan Jezus przedstawia się jako świadek wierny. I my mamy go naśladować. Kiedy w ogóle w Biblii czytamy o świadectwach, to też jest ważne, szczególnie psalmy, bardzo często będą mówiły o świadectwach i tam jest o takiej wierności świadectwom, ale też kochaniu, lgnąć do świadectw, zachowywać świadectwa. Przez cały czas to się tam pojawia. W psalmie 119 chyba jest kilkanaście razy samo to słowo świadectwo. Czyli te rzeczy, które Bóg uczynił w historii. Szliśmy z Egiptu, tak? I za nami wojsko, przed nami morze, Bóg otwiera morze, Bóg zalewa armię, i tak dalej, i tak dalej. Świadectwa tego, co Bóg uczynił w ich życiu. To nie było tylko świadectwo tego, kim my jesteśmy, ale i co my robimy, co my zrobiliśmy, co Bóg zrobił w ich życiu. Więc dobrze, Pan Jezus. Ale dalej jeszcze. Szósty rozdział Księgi Objawienia. Ja sobie tutaj właściwie to zaznaczyłem. Szósty rozdział Księgi Objawienia, bo tam to się dosyć często pojawia to słowo, świadectwo, ale w szóstym rozdziale i w dziewiątym wierszu mamy tą, kiedy otwiera piątą pieczęć, zdejmuje piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych. Z jakiego powodu? Z powodu Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. Dla świadectwa, które złożyli. Zabici z powodu Słowa Bożego. Czy wyobrażamy sobie taką sytuację, że ktoś jest tutaj w Polsce, nie wiem, w Europie, w Giżycku, w Kętrzynie, zabity z powodu Słowa Bożego? Bo co musiałby robić? No przede wszystkim musiałby je mieć, czytać, opowiadać o nim, składać świadectwo inaczej o Bożej wierności, o Bożej dobroci. Jezus jest Panem, Jezus jest moim Panem i nie wyrzeknę się Go, choćby nie wiem co. I oni tutaj czytamy, że oni byli zabici, dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. Wołali donośnym głosem, kiedyż Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I jeszcze tylko jeden fragment, dwa fragmenty jeszcze z Objawienia, 11 rozdział i 7. 11 rozdział i 7, tam jest mowa o tych dwóch świadkach. 7 wiersz, czytamy takie słowa. A gdy już złożą świadectwo swoje, zwierzę wychodzące z otchłani, co zrobi? Stoczy z nimi bój i oni zwyciężą? Nie, i zwycięży ich i zabije ich. Oni są takim obrazem zbiorowym, ci dwaj świadkowie, zbiorowym obrazem właśnie chrześcijan. I to jest coś, co nam się ciężko jakby czyta i ciężko nam się z tym zgodzić. Jak to? No, powinni wygrywać. No, po naszej stronie jest Bóg, to powinniśmy wygrywać. Powinniśmy być zdrowi, bogaci, nie cierpieć. I wszystko nieraz dzieje, chwała Bogu. Niemniej jednak, jeżeli wytrwale będziemy trwali przy Bożym Słowie, to zobaczcie, jaka to jest perspektywa. Zobaczcie, jaka to jest perspektywa, tak? Złożą świadectwo zwierzę wychodzące z otchłani. No i to, co brat Szymon powiedział przed chwilą, że to nieraz to prześladowanie wygląda na demoniczne. Bo tak jest. Władza tego świata nieraz jest połączona z tymi demonami, można powiedzieć, z ich nauką, z ich filozofią i nie są w stanie inaczej postąpić. To zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży ich i zabije ich. Ale to nie koniec. 12 rozdział jeszcze i 11 wiersz. 12 rozdział, 11 wiersz. Tam jest taki piękny już obraz, chociaż znowu zaczyna się od takiej walki, tam jest znaki na niebie, niewiasta, smok. I później od 10 wiersza, takie pozytywne rzeczy czytamy, 10 wiersz jeszcze przeczytam. Usłyszałem donośny głos w niebie mówiący, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. I teraz ten 11 wiersz. A oni zwyciężyli go przez krew baranka, znowu, przez słowo świadectwa swojego. I trzecia rzecz, nie umiłowali swojego życia tak, by raczej je obrać niż śmierć. Czyli woleli wybrać śmierć niż swoje życie. Woleli śmierć niż swoje życie. Krew baranka, słowo świadectwa i stosunek do życia. Krew baranka, słowo świadectwa i stosunek do życia. Kiedy czytamy Ewangelię, tak jak tutaj idziemy teraz do tego 12 rozdziału Ewangelii Jana, to Ewangelie są pełne właśnie świadectwa. To są rzeczywiście historie ludzi, którzy spotkali się z Jezusem i ich życie zostało całkowicie odmienione. I werset, który tutaj, nie werset, przepraszam, to jest takie refleksja. Paul David Tripp, to co czytaliśmy, te codzienne rozważania, to nie z tej książki wprawdzie, ale to on powiedział takie zdanie, tak mnie to uderzyło dosyć. W oczekiwaniu na Boga nie chodzi o to, co dostaniemy na końcu, ale kim się staniemy. Nie chodzi o to, co dostaniemy, ale kim się staniemy. Także no, myślimy nieraz właśnie o happy endach generalnie. Myślimy o jakimś szczęśliwym zakończeniu. Ale szczęśliwe zakończenie niekoniecznie oznacza, że będzie to po naszej myśli, ale będzie dobre zakończenie. Jeżeli jesteś w Bożym ręku, tylko dobre zakończenie wchodzi w grę. Tylko dobre zakończenie wchodzi w grę i tylko wtedy, kiedy jesteś bezpieczny z Chrystusem. I ktoś powiedział też w taki sposób, z prześladowaniami jest podobnie jak ze starzeniem się. Jak to prześladowanie i starzenie się? Ano tak, no w tym względzie, że jedno i drugie pokazuje, kim jesteś tak naprawdę, kim się stajesz. Doświadczenia wszelkiego rodzaju, które cię spotykają na drodze, pokazują, co jest w tobie. I zwróćcie uwagę, jak to jest łatwo dzisiaj, ktoś się obrazi, bo mu nie pasuje, bo on się nie buduje, bo jemu się nie podobają pieśni, albo tam, nie wiem, ciasto mu nie smakowało. Nie no, ciasto zawsze smakuje. Ale coś mu nie pasuje. Jak łatwo się obrazić. Nie? A co powiedzieć o tych, którzy tracą nie tylko swoje życie. Wydaje mi się, że najtrudniejsze byłoby widzieć cierpienie moich bliskich. Tak, mi się wydaje tak. Że najtrudniejsze byłoby widzieć cierpienie moich bliskich. A oni mimo wszystko trwają, jakby przy tej są wierni Słowu, wierni świadectwu o Panu Jezusie Chrystusie. Więc zastanawiam się, czy jest coś, co mi przeszkadza, co tobie przeszkadza w tym, żeby się modlić. Być wiernym, bo Bóg nas do tego powołał, żeby się modlić, żeby przychodzić na spotkania, żeby wspierać finansowo, żeby wspierać w jakiejkolwiek formie. Co mnie, ciebie zatrzymuje przed tym, jakie to są przeciwności. Bo każdy wiek ma swoje jakieś tam, każda sytuacja, no, to są sytuacje i wiek, tak? I ma swoje wymówki. Można łatwo znaleźć jakieś wymówki, tak? Bo ja jestem w takiej sytuacji finansowej, bo ja jestem w jakiejś tam, no jakiejś trudności innej, którą tam rzeczywiście mam. Ale przypomina mi się też fragment z listu do Koryntian, kiedy Paweł mówił o zborach w Macedonii i mówił, oni się dopraszali tego, jak mogą wesprzeć dzieło pańskie. No ja nie słyszałem, tak, żeby tak jakoś zbyt często ktoś przychodził do mnie, do pastora i mówił, pastorze, chciałbym wesprzeć dzieło pańskie. Gdzie mogę ulokować pieniądze, że tak powiem? Tak? Gdzie mogę zainwestować? Bo ja bym chciał inwestować w wieczność, czyli w sprawę pańską. Pieniądze, czas, w co mogę zainwestować? I znowu mówię, słyszę sam siebie, nie? Nieraz, ale ja to nie, bo to ja jestem biedny, tam ci bogaci, to niech oni mają. Nie, nie, to tam jest napisane w liście do Koryntian, że oni w swoim ubóstwie, w swoim niedostatku myśleli raczej o sprawie pańskiej niż tylko o tym, co kupić, co jeszcze potrzebne mi do zwiększenia mojego luksusu. Chcesz zwiększyć luksus? Zwiększ ten przybytek prawdziwy, który jest u Pana. Przybytek prawdziwy, to jest prawdziwe życie i prawdziwy przybytek, który Pan dla nas szykuje. Tak, taki natknąłem się kiedyś, pamiętam fragment, jest tutaj, będzie to? O. Tak, jest takie pozdrowienie, nie wiem, czy ktoś poznaje taką scenę, kto nie oglądał Gladiatora, to szczególnie jakimś bardziej wrażliwym osobom nie polecam. Niemniej film jest bardzo i brutalny, ale też i filozoficzny. Filozoficzny. Jest tam taka scena, która może łatwo umknąć komuś. Dwoje gladiatorów, właśnie nasz główny bohater, to nie jest główny bohater, on tam jest kimś tam, nieważne, ale on wypowiada takie zdanie, to jest zdanie Swetoniusza. Zdanie Swetoniusza, witaj Cezarze, Cezarze, pozdrawiają cię idący na śmierć. Morituri te salutant, napisałem sobie, muszę się nauczyć tego po łacinie. Morituri te salutant, czyli pozdrawiają ciebie idący na śmierć. Pozdrawiają cię idący na śmierć. Ci, którzy mają umrzeć. To nie jest złe zawołanie. My tak powinniśmy właśnie każdego dnia stawać. Panie, pozdrawiam cię. Ja, który idę na śmierć, pozdrawiam cię. Bo co innego my robimy na tej ziemi? My idziemy, zmierzamy w kierunku śmierci. Oczywiście nie myślimy o tym, zmierzamy w kierunku fajnych przygód raczej, miłego wieczoru, miłego weekendu, miłych wakacji, miłej emerytury. I tak zmierzamy w kierunku przyjemności. Gdzie tam? W kierunku śmierci. Ale nie mówmy o tym. No jak to nie? Ja to mówiłem niedawno, rozmawiałem z bliską mi osobą i zadałem jej pytanie. Słuchaj, powiedz mi, na co wychowujesz swoje dzieci? Do czego ty je przygotowujesz? I ona tak prosto od razu powiedziała, na śmierć. Trochę to było takie szokujące, jak na śmierć? No, przygotowujemy dzieci na różne sytuacje w życiu. Jak sobie mają radzić w szkole, w pracy i tak dalej. No na to przygotowujemy. Tak, ale końcem jest śmierć. Na końcu jest śmierć. Czyż nie? Powiedziałem to też właśnie w takim kontekście, ponieważ w ubiegłym tygodniu jeszcze, nie w ten piątek, poprzedni piątek, był pogrzeb teściowej mojego brata w Gdańsku. I takie fajne wspomnienie, wnuczka powiedziała, no będzie mi brakowało tego szurania kapciami. Babcia jak chodziła gdzieś tam do telefonu szybko, czy do kuchni, to takie szuranie kapci było. Nie? I ja tak się jeszcze nie czuję taki, no jestem dziadkiem, to już 7 razy już będzie za chwilkę, tak? Ale są jeszcze starsi ode mnie, tam są dziadkowie, ja to jestem taki na razie przejściowy dziadek, nie? Ale już za niedługo też my tak będziemy szurać kapciami. I my też będziemy, tak jak to wcześniejsze pokolenie odchodzi, po prostu odchodzi, nasi rodzice odchodzą, oni przygotowują nas na odejście. Na swoje odejście my przygotowujemy następne nasze pokolenia i dzieci, i wnuki. Na co? Na odejście. Na spotkanie z Bogiem. To jest najważniejsze. Bardzo dobrze, że umiesz radzić sobie z finansami. Świetnie, że radzisz sobie w szkole, że radzisz sobie w ogóle z innymi. Bardzo dobrze. Dobrze jesteś wychowany. Pięknie. Ale ostatecznie masz się spotkać z Bogiem. Więc bo trochę się rozjechałem w tym. My idziemy tak naprawdę na śmierć i musimy o tym pamiętać. I jeden fragment jeszcze z listu do z pierwszego, przepraszam, jeszcze nie Jana, za chwilę będzie Jana. Pierwszy Tymoteusza, 6 rozdział. Tak dla przypomnienia, czytamy tutaj tak, bogaczom tego świata nakazuj. Myślałem, że można wpisać tutaj równie dobrze inne sformułowania. Na przykład, nie wiem, ludziom w Polsce nakaż. Bo tam wszyscy bogaci są w tej Polsce, bardzo bogaci. Mają wodę, czystą wodę, każdy ma wodę. Wyobrażasz sobie? Dla nas wydaje, oczywiste, to jak głupoty gadam, tak się wydaje, że to takie głupoty. Ale jest mnóstwo ludzi na świecie, o tym może tu nie było mowy, bo prześladowania takie stricte, tak? Ale mnóstwo ludzi, którzy nie mają dostępu do wody. I mówi się o tym, że jeżeli będą jakieś kolejne eksodusy i znowu będą jakieś fale migracyjne, to właśnie z powodu wody. Ja bym chciał powiedzieć, że jesteśmy bogaci, bo mamy domy i tak. Mamy domy, tak, ale mamy też bardzo proste rzeczy, o których w ogóle nie myślimy nawet. W ogóle, tak jak woda, tak jak powiedziałem. Ale dobra, jesteśmy bogaci. Naprawdę jesteśmy bogaci. Więc bogaczom tego świata, tym ludziom i w Giżycku, w Kętrzynie, nie wiem, w tym zborze, w tamtym zborze, nakazuj, żeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Po co? Ażebyście czynili, to tak dobrze, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Tam jest takie specyficzne sformułowanie, niektórzy próbowali to przetłumaczyć, życie wieczne, ale tak naprawdę jest to życie, to prawdziwe życie, to o co chodzi w życiu, to o czym marzysz, sedno życia. Tak? Czyli gromadzimy sobie skarb, to jak tutaj żyjemy, jaki stosunek do dóbr, które posiadasz, do życia, które masz tutaj, twój stosunek do tego życia ma wpływ na życie prawdziwe. Gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić życia prawdziwego. I teraz Ewangeliana 12 rozdział, krótka, prosta sytuacja. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, przeskoczymy tutaj, tak, 12 rozdział. Chodzi mi szczególnie o spotkanie w domu Łazarza, Marii i Marty. Spotkanie w domu Łazarza, Marii i Marty. Zwróćcie uwagę, że to jest niedługo po tym, jak Łazarz został wskrzeszony z martwych. 11 rozdział. Zwróćcie uwagę na to. Można zadać proste pytanie. Dlaczego Pan Jezus nie zrobił tego na odległość? Dlaczego nie wypowiedział słowa i mógł uzdrowić? Tam specjalnie ta sytuacja się komplikuje, tak, żeby doszło do tego, że przychodzi na miejsce, wszyscy mają żal, kiedy Pan Jezus podchodzi już chce iść do grobu, nie, no już cuchnie, już śmierdzi nieboszczyk, już się rozkłada. Specjalnie doprowadza ich do takiego, jakby powiedzieć, rozpaczy, bo przez cały czas na co ich wszystkich przygotowuje? Na śmierć. To jest 11 rozdział, to jest 12 rozdział i tak dalej, i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że jesteśmy w połowie Ewangelii, a to są ostatnie 6 dni. Połowa, koniec, druga połowa Ewangeliana, to jest ostatnie 6 dni. Tak? Bo tutaj właśnie czytamy na początku 12 rozdziału, na 6 dni przed Paschą. Szedł Jezus do pytań. I tam później też przeczytamy jeszcze w następnym fragmencie, kiedy ci Grecy przychodzą, chcemy tylko zobaczyć Jezusa, a Jezus w dziwny sposób się zachowuje, mówi o ziarnku pszenicznym, które co musi zrobić? Umrzeć, żeby wydać plon. Umrzeć, żeby wydać plon. I podkreśla to i mówi bardzo wyraźnie. I będzie ich przygotowywał na śmierć. Dlatego ta historia tutaj z Marią też jest, wpisuje się w ten kontekst. Tak? Chodzi o przygotowanie na śmierć. Chodzi o nastawienie i zrozumienie tego, co jest w życiu najważniejsze. Jeżeli jeszcze od tego odstąpił na chwilę, cały list Jakuba. Zwróćcie uwagę, że do czego była potrzebna mądrość? Módlcie się o mądrość, mówi Jakub. W ucisku bądźcie radośni, bądźcie pełni radości w ucisku. I mówi, módlcie się o mądrość. Po co ta mądrość? Żeby rozumieć swoją sytuację. Ale doświadczenia, które przechodzą ci ludzie w liście do Jakuba, nie do Jakuba, tylko w liście Jakuba, oni są jakby emigrantami, powiedzmy. Czasami się mówi wręcz, że to pierwsze pokolenie emigrantów to jest pokolenie stracone. Że oni mają bardzo ciężko, dopiero następne pokolenie zaczyna jakoś tam... Mieli ciężko, tak? Byli doświadczeni, ale byli doświadczeni z dwóch stron. Jedni byli uciskani, byli biedni ponad miarę, a inni przeżywali coś, co my przeżywamy. Mamy dobrobyt. Problem polega na tym, że ci, którzy są bogaci, nie zauważają swojego bogactwa. Oni to uważają za normalne. I najczęściej, to jest taka, pamiętam taką odpowiedź, coś zadali milionerowi. Ile jeszcze potrzebujesz, żeby być naprawdę spełnionym i szczęśliwym? On mówi, więcej. Więcej. Bogaczowi nigdy nie jest dosyć. Jest bogaty, ale będzie uciskał tych, których da się uciskać. I tam mamy w liście Jakuba mamy taką sytuację, że bogacze wzięli biednych na swoje pola, ale nawet im nie zapłacili. Nie wiem, jak się wytłumaczyli z tego, ale tak postąpili. Chodzi mi tylko o obraz. Tak? Ucisk i pokusa przychodzi z dwóch stron. Jesteś bardzo biedny albo jesteś bardzo bogaty. Tutaj jest, można powiedzieć, testowany. Testowany jest i Judasz, i Maria. Co Maria zrobiła? W trzecim wierszu czytamy, wzięła funt czystej maści, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa, otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonnością maści. Jak to zostało teraz odczytane? Dla Judasza, pamiętamy, to była kolejna taka kropla goryczy. Dla niego ten zapach aż go drażniło gdzieś w środku. Tak? To był kolejny moment do tego, że postanawia coś przeciwko Jezusowi. Coraz bardziej gardzi Jezusem, coraz bardziej gardzi koncepcją swojego zbawienia. Ponieważ nie ma zbawienia bez rozlania krwi. Nie ma przebaczenia bez rozlania krwi. I do tego Pan Jezus przygotowuje swoich uczniów. On to musi przejść i my to musimy przejść w jakiś sposób. Żeby wydać plon, musi umrzeć. Żeby wydać plon, musi umrzeć. Tak? Więc Pan Jezus przygotowuje ich. I Maria rozumie to w sposób aż taki, nawet jak ja czytam dzisiaj, teraz, tutaj, ja rozumiem, o co chodzi, to mimo wszystko wydaje mi się przesada. Ale przesada. Tak? Naprawdę można było coś innego z tym zrobić. Nie? Gdzieś tam mam takie... I tu się łapię, sam z sobą się łapię. Mam myśli takie jak Judasz. Kalkuluje, co się opłaca. Maria też kalkulowała. Wierzcie mi, że kalkulowała. I to było za mało. To wcale nie było tak, że to jest o, teraz zobaczcie, co ja dałam. I kto to przebije teraz? Nie, nie, nie. Jestem przekonany, że w dalszym ciągu w jej sercu to jest za mało. To tylko tyle mogę dać. Tylko tyle mogę dać. Dla Judasza, jak powiedziałem, to była kolejna kropla goryczy, kropla rozczarowania. Nie o to mi chodziło, jeśli chodzi o pójście za Jezusem. Nie o to mi chodziło, jeżeli chodzi o pójście za Jezusem. Więc sprzedaje Jezusa i wreszcie jest ten moment, kiedy Jezus daje mu ten chleb przy stole i wchodzi w jego serce szatan i już wtedy idzie, no... Po całości, tak? Można powiedzieć. Nie chcę przedłużać. Mateusza 25 rozdział. 25 rozdział, tam mamy tylko tak spójrzcie na to. Tam przez cały czas mamy w tym kontekście, to też gdybyśmy czytali Ewangelię Mateusza, żeby zobaczyć w kontekście, co tam się dzieje, tam przez cały czas mamy wierność i wejście. Przez cały czas jest mowa o wejściu. Ja jednak to otworzę. Mateusza 25 rozdział, żeby spojrzeć sobie na stronie. To się zaczęło jeszcze wcześniej, od 24 wiersza. Przez cały czas mówi, co się stanie, w związku z tym oczekuje wierności, sługa wierny, sługa roztropny i później te panny, które nie mogły wejść, tak? Przypowieść o talencie, jest wyrzucony, a sługa wierny mówi, wejdź do radości Pana swego. Tak? I wreszcie mamy dzień sądu i to jest charakterystyczne, że ci Boży ludzie, tak? Ci Boży ludzie, oni nawet nie uświadamiali sobie, to nie było kalkulowane przez nich. A gdzie myśmy Cię widzieli? W jaki sposób? A jednak dostrzegali Jezusa i oni szli za Jezusem, wypełniali Jego wolę, dostrzegając tych, którzy są poszkodowani. I tu mówimy szczególnie o braciach i siostrach. To nie jest mowa o wszystkich na całym świecie, to jest bardzo ładnie pomagać ludziom innym, ale tutaj szczególnie, jeżeli chodzi o zbór, Kościół i Pan Jezus to widzi. Pan Jezus to widzi. Znowu jedni są wpuszczeni, drudzy są przepędzeni. To jeszcze tylko wrócę do Jana 12:25. Zwróćcie uwagę na te słowa. Kto kocha swoje życie, kto miłuje swoje życie, kocha, co się stanie z nim? Straci je. Tak? A kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, co się stanie? Zachowa je, bardzo dobrze. Zachowa je do życia wiecznego, ku żywotowi wiecznemu. Tak troszkę już archaiczny ten język brytyjski. Ale na czym polega nienawiść życia? Bo to trzeba sobie zadać się pytanie. Czy ja mam chodzić w wiecznej depresji? Czy mam być takim malkontentem? Ach, to życie to niczego, nie, to najgorsze i tak. Nie, nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Tak, to już tak nawiasem, ale myślę, że bardzo ważna uwaga. Nie wiem, czy jesteście świadomi tego. Myślę, że to warto podkreślać, że odwrotnością, jak to inaczej, nienawiść nie polega tylko na tym, że ja mam bardzo złe uczucia, że ja tak aż dyszę takim w stosunku do kogoś, czegoś. Nienawiść nie polega wyłącznie na tym. Nienawiść to jest też to, że ja nic nie czuję, że ja lekceważę, że jest mi to obojętne. Wielu ludzi powie, albo możemy im powiedzieć, ale ty nienawidzisz Boga. Jak ty? Ja mam dobre myśli o Bogu, ja nie mam nic przeciwko Bogu. Jeżeli jesteś obojętny w stosunku do Boga i Jego słowa, aż chce mi się bić pięścią. Jeżeli jesteś obojętny, to tak naprawdę nienawidzisz Boga. To jest poważna rzecz. To jest poważna rzecz. Obojętność jest nienawiścią. Nie wystarczy powiedzieć tylko, ja nie miałem złych myśli o Bogu. Przepraszam, rozwinąłem to w złą stronę, ale to mnie też dręczy mnie to. To jest ważne. Bo widzę bardzo często taką postawę obojętności w stosunku do Boga i Jego woli. Dlatego, jeżeli tu czytamy o nienawiści, to jakby słowami Pawła, który mówi, ja do tego życia nie przywiązuję wagi. Sednem tego życia nie jest nawet moja misja. Sednem mojego życia nie jest to, czy ja zjem, czy nie, czy jestem w więzieniu, czy nie. Sednem mojego życia jest Chrystus. To jest sedno mojego życia. Czy On jest na pierwszym miejscu? Jeżeli On będzie na pierwszym miejscu, wszystko będzie poukładane, cała reszta. To jest ważne, to jest strasznie ważne. Przepraszam, znowu się rozgadałem. Filipian, chcę skończyć tym fragmentem. Filipian, 2 rozdział. Pamiętamy, tam jest mowa o pewnym człowieku. Przyjmijcie go w 2 rozdziale. Kto to jest ten go? No czekam, aż otworzycie Biblię, a tam już są otwarte. O, już będzie. Filipian, 2 rozdział. Przyjmijcie go. Kto to jest go? Kusi? Ale jak ma na imię? Jak ma na imię? Ma na imię. Jak ma na imię ten go? Często mój syn mnie robi mi sprawdziany i przepytuje mnie. No to ja was też troszkę. Bardzo dobrze, jasne. Epafrodyt, jasne. Bardzo dobrze, świetnie. Musimy znać nasze Biblię. Czytamy tak. Przyjmijcie go, Epafrodyta. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlaczego? Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo swoje życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Zastanawiam się nad nim, co on takiego zrobił. No, wszyscy nie mogli pójść z Pawłem, on poszedł, tak jako reprezentacja, powiedzmy, tego zboru Filipi, poszedł razem z Pawłem. Czy on w jakiś sposób był ukamienowany, czy był ubiczowany? Nie, niekoniecznie. Być może się po prostu rozchorował. Ale był na misji z Pawłem i Paweł zalicza mu to, on był tam dla sprawy Chrystusowej. Był tam dla sprawy Chrystusowej. I sprawa Chrystusowa naprawdę może też dotyczyć tego, gdzie my jesteśmy, tam gdzie my jesteśmy. Czy ktoś pracuje w wielkiej firmie, czy ktoś pieluchy zmienia. Masz sprawę Chrystusową przed sobą. Przygotowujesz swoje wnuki albo przygotowujesz swoich uczniów, współpracowników. My przygotowujemy innych na dzień spotkania z Bogiem. My idąc na śmierć oddajemy cześć Jezusowi. Oddajemy cześć naszemu Panu. A Ty komu oddajesz cześć? Kto jest Twoim Panem? Kto będzie Cię bronił? Kto powie, tak, to są tu Jego modlitwy. Są tu Jego modlitwy. Jaka miła wonność. Tak, znam Jego czyny. Dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci. Znam Jego imię. Kiedy myślimy o tych prześladowanych chrześcijanach na całym obliczu ziemi, naprawdę trudno to wszystko jakby pojąć i dobrze, że wszystkiego nie wiemy, bo nie bylibyśmy w stanie wielu rzeczy znieść psychicznie. Ale Pan zna, Pan wie i Bóg jest suwerennym Bogiem i Bóg jest dobry w tym wszystkim. Wszystko, czego dopuszcza w naszym życiu, dopuszcza dla naszego dobra. Dla przypomnienia to jeszcze ostatnie to sformułowanie. Nie chodzi o to, co dostaniesz na końcu. Chodzi o to, kim będziesz na końcu. Więc trwaj w Panu. Nie przestawaj się modlić. To też jest takie świadectwo, też się naczytałem, ja ciągle czytam właśnie Głos prześladowanych chrześcijan czy tych Open Doors. I ja bardzo często lubię czytać o tych z Korei. Tam nie wolno nawet na głos przy swoich dzieciach mówić, bo dzieci mają obowiązek donieść na ciebie. To jest straszne. I czytam o pewnej kobiecie, która po prostu miała swój kantorek, swoją taką kryjówkę, szła i uruszała tylko ustami, ale wypowiadała modlitwy i trwała w modlitwach. Mówi, inaczej się nie da. Zwycięstwo należy do naszego Boga. Ale czy usłyszymy, wejdź sługo wierny, wejdź sługo dobry, Pan ma dla nas dobre zakończenie. My też trwajmy, ufajmy. To nie są nasze zasługi. To nie jest nasze bohaterstwo. To On musi zwyciężać w naszym życiu. Jezus Chrystus. Jemu oddajmy cześć. Zapraszam do modlitwy.